Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, 11 listopada już niebawem i na naszej antenie jest cykl rozmów, wykładów, spotkań z gośćmi poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości. Dzisiaj kolejny etap tych naszych rozmów, a konkretnie temat Polacy w świecie, a odzyskanie niepodległości. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu pana doktora Pawła Sierackiego, pracownika naukowego Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, o czym będziemy rozmawiali dzisiaj tak bardzo konkretnie, bo Polacy w świecie, no to szeroko możemy się rozglądać, ale dzisiaj chcemy, bo nie zdążylibyśmy też o wszystkim porozmawiać.
Zdecydowanie.
Bardzo konkretnym jednym kierunku się zwrócić.
Myślę, że będziemy starali się pokazać to, co zrobili Polacy przede wszystkim na kontynencie amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej dla państwowości Polski, dla powstania tej państwowości w nowym kształcie dzięki temu, że okoliczności też odpowiednie zaistniały i mogliśmy wtedy na nowo samostanowić o sobie.
Czyli mamy tak ogólnie pojętą emigrację. Patrzymy na zachód, daleko, tak. Na zachód, na drugą półkulę, drugi kontynent. Jak to się stało, że doszło do tej emigracji XIX-wiecznej?
Więc myślę, że koniecznym jest powiedzenie rzeczy oczywistej na początek. XIX wiek, szeroko rozumiany, w polskiej historii to jest czas zaborów. Kiedy to, co nas łączy, to jest to, co mamy w sercu. Wspólny język, wspólna przeszłość, no i geograficznie wspólne miejsce zamieszkania, chociaż to miejsce zamieszkania jest podzielone na trzy części, między trzech zaborców, trzech sąsiadów. I ta okoliczność wymusza na Polakach różne zachowania, których wcześniej nie miały miejsca. Jednym z nich jest emigracja. Powody tej emigracji były różne. Można je podzielić na dwa zasadnicze kierunki. Pierwsza to była emigracja polityczna, pierwszy powód, emigracja polityczna. I drugi z powodów to oczywiście emigracja zarobkowa. Da się te powody też umiejscowić w czasie. To znaczy o emigracji politycznej mówimy do połowy XIX wieku. Może nawet niektórzy powiedzą, że do lat 70., do początku lat 70. XIX wieku. Natomiast potem do głosu dochodzi dużo większa fala tej emigracji zarobkowej. Pierwsze takie grupy polskie poza naszym rdzennym terytorium, większe grupy, to były przede wszystkim grupy żołnierzy. Tych, którzy walczyli. Jako pierwsi to byli ludzie, którzy służyli w wojsku pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego, czyli w Legionach Polskich. To około 6 tysięcy żołnierzy polskich, którzy wcześniej dostali się do niewoli i na terenie Włoch został sformowany ten Legion. Druga taka większa partia, brzydkie słowo, ale tak by można powiedzieć, polskich emigrantów, to są czasy po powstaniu listopadowym. To jest tak zwana wielka emigracja. Około 10 tysięcy tych, którzy brali udział w powstaniu, tych najbardziej światłych, tych najbardziej świadomych polskości, uchodzi i ich miejscem osiedlenia jest przede wszystkim Francja. Tam powstaje wszystkim znany Hotel Lambert z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim. I właśnie w tych latach 30., 40. i początku 50. to właśnie Francja jest miejscem takim docelowym emigracji polskiej. Trzecia emigracja polityczna to jest po powstaniu styczniowym. I wtedy około 11 tysięcy naszych rodaków po klęsce tego powstania też udaje się na zachód, tylko już niekoniecznie do Francji. Przede wszystkim do Francji, ale też w inne miejsca. I wówczas mamy też takie zjawisko, że następuje dalsza migracja i reemigracja. To nie jest już tak, że wyemigrowali i tam zostali. I właśnie częścią tej migracji dalszej jest migracja do Stanów Zjednoczonych. Część tych powstańców wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Klęska Francji w 1870-71 roku ustanawia pewne nowe porządki w Europie, gdzie głównym rozgrywającym są Prusy. Dochodzi do zjednoczenia Niemiec, powstania Rzeszy Niemieckiej. I wówczas w tych nowych okolicznościach, również w zaborze austriackim, następują zmiany, powstaje dualistyczna monarchia austro-węgierska, mamy na ziemiach polskich autonomię. W świecie bardzo dużo się zmienia, dochodzi do tego przede wszystkim rozwój gospodarczy, przemysłowy świata zachodniego. I następuje emigracja zarobkowa z ziem polskich. I tutaj głównym kierunkiem są oczywiście Stany Zjednoczone. Mówi się, że do 1914, nawet do 1918 roku z ziem polskich wyemigrowało w tamtym kierunku 4 miliony ludzi. 4 miliony osób, przepraszam. I tutaj też obliczenia są bardzo nieprecyzyjne, bo proszę zauważyć, że gdy dostawali się na kontynent amerykański, byli traktowani jako obywatele istniejących państw, nie jako Polacy. Więc badania są utrudnione, ale oczywiście możliwe. Więc wiemy, że około 50-55% to byli nasi rodacy wyznania rzymskokatolickiego, natomiast pozostali to byli tak zwani, wtedy zwani Rusini, czyli grekokatolicy i Żydzi. W ten sposób widzimy, że te dwie migracje, czyli zarobkowa, późniejsza i wcześniejsza polityczna, to są no, bardzo różne rzeczywistości.
I tworzy się taka no, potężna grupa. 4 miliony osób, no to jest, to są dwie Warszawy, to są, tak. To są jest kilka krajów europejskich ówczesnych. Można byłoby zauważyć, że to no, takie potężne liczby. Kontynent amerykański. Zamieszkują ci ludzie, nasi rodacy. Jak to wszystko wygląda? Jak to się układa? Jak moglibyśmy scharakteryzować tę grupę, która tam się znalazła?
Więc najpierw może powiedzmy, w jaki sposób oni się tam dostają, bo to nie jest też takie oczywiste, nie mamy samolotów, tak jakby się to teraz wydawało, więc jest to emigracja zarobkowa. To są bardzo biedni ludzie. To są ludzie, którzy bądź nie mają ziemi, na której mogą gospodarować, bądź nie ma, w miastach nie mają gdzie pracować, bo jesteśmy, co by nie powiedzieć, terytorium zacofanym gospodarczo w tym czasie, a jednocześnie dochodzą echa zza oceanu w prasie i polskiej, i zagranicznej, że jest ogromny boom gospodarczy, jest duża wolność. Można pracować właściwie... Każdy znajduje to zatrudnienie. I następuje taka wędrówka, najpierw w kierunku portów, albo niemieckich, albo francuskich, a potem dalsza droga do Stanów Zjednoczonych, trwająca powiedzmy około 2 tygodni. Pierwszą taką zwartą grupą, która dotarła do Stanów Zjednoczonych, to są Ślązacy, którzy osiedlili się w Teksasie, około 2,5 tysiąca osób. Ich miejsce osiedlenia nazwali Panna Maria. Sprowadzili też oczywiście pierwszego duszpasterza, którego mamy odnotowanego, który bardzo dużo potem jeszcze zdziałał. To jest ojciec Leopold Moczygęba z zakonu franciszkanów konwentualnych. To są początki. Potem to jest już lawina. Następne lata, następne dziesięciolecia to jest już lawina i Polacy osiedlają się w rejonie Wielkich Jezior, czyli Chicago, Detroit, Buffalo, Pittsburgh. Jest to powodowane tym, że tam jest zapotrzebowanie, to są regiony przemysłowe, jest zapotrzebowanie na niskopłatnych, niewykwalifikowanych robotników, bo właśnie w takim charakterze ci nasi rodacy tam się osiedlają i w tych miejscach pracują. Stolicą tej polskiej emigracji jest oczywiście Chicago. Cóż można jeszcze dodać? No, wiadomo, że z rozwojem tej emigracji następuje też wyłonienie się pewnej elity. Ta elita to są ci, którzy na przykład postanawiają wydawać polskie czasopisma. Tą elitą jest oczywiście polskie duchowieństwo. Tu trzeba to bardzo mocno podkreślić. Ci, którzy starają się o to, żeby nasi rodacy trwali w wierze ojców. Ponadto trzeba zauważyć, że nasi rodacy osiedlają się w bardzo określonych miejscach tych aglomeracji, o których mówiłem, tworząc całe dzielnice. Mówi się tak może trochę nieładnie o gettoizacji tej emigracji. Ale trzeba też powiedzieć, że w ten sposób postępują też inne nacje. W latach 1815-1918 mówi się, że z Europy wyemigrowało od 55 do 65 milionów ludzi. My mówimy, że do Stanów przemieściło się generalnie licząc około 4 milionów, w tym rzymskich katolików powiedzmy 2-2,5 miliona. Natomiast z samych Wysp Brytyjskich wyemigrowało w tym samym czasie 10 milionów osób. Polacy oczywiście zrzeszają się bardzo chętnie i tym głównym zwornikiem tego zrzeszania się jest oczywiście myśl o tym, że mamy wspólną ojczyznę, wspólne miejsce pochodzenia, a dwa, chcemy, żeby nasza ojczyzna się odrodziła. Dzielą się oni w Stanach Zjednoczonych na takie dwa zasadnicze obozy. Jedni zakładają, że możemy odrodzić się, możemy być jako naród, tylko wtedy, kiedy jesteśmy związani z Kościołem. I to jest zjednoczenie polskie rzymskokatolickie. Natomiast Związek Narodowy Polski ma takie same cele, jednakże podchodzi do sprawy niepodległości, do sprawy polskości o wiele szerzej, to znaczy głosi, twierdzi, że Polakiem może być nie tylko katolik, tylko ten, który odczuwa przywiązanie do etosu polskiego szeroko rozumianego, więc może to być ateista, może być to człowiek wyznania mojżeszowego, może to być nawet ktoś bardzo luźno związany z polskością. Ważne, żeby te tak fundamentalne dla nas sprawy zajmowały jakoś ważne miejsce w jego rozumowaniu, w jego pojmowaniu rzeczywistości.
Całkiem naturalna sprawa. Wrócimy pewnie do tego jeszcze, ale nawet do dzisiaj w Chicago te dzielnice są nazywane od kościołów trójcowo czy jackowo na przykład, prawda? Więc to było tak mocne, że nawet nazwy tak powstały od tego.
Myślę, że o tym powiemy troszeczkę później, bo też chciałbym do tego nawiązać.
Ale wracając do tego, wspomniał Pan bardzo ciekawą rzecz, że ta emigracja następowała takimi etapami. Że często było tak, że Polacy w jeden kierunek się udali, Francja na przykład tak wymieniona, i emigrowali dalej do Stanów Zjednoczonych, ale co z tymi, którzy zostawali? Bo pewnie część zostawała na tak zwanym starym kontynencie w Europie.
Oczywiście. Tak właśnie się działo. Jeżeli mówimy już o tym etapie emigracji zarobkowej, czyli lata 70. i późniejsze XIX wieku, to europejskim etapem tej emigracji, albo nawet końcem tej emigracji, były Niemcy. Tam przez okres właśnie do I wojny światowej wyemigrowało albo migrowało, bo to też trzeba powiedzieć, że to byli ludzie, którzy na przykład mieszkali na ziemiach rdzennie polskich, ale już wtedy pod zaborem pruskim, więc to była taka migracja wewnętrzna. I tam migrowało około 650 tysięcy Polaków. Oczywiście większość z nich to byli robotnicy, którzy byli zatrudniani w kopalniach, w rozwijającym się przemyśle. Jakaś tylko mała część to byli ludzie, którzy wykonywali wolne zawody, osiedlali się na przykład w Berlinie, a pozostali to Nadrenia, Westfalia, Zagłębie Rury. I ta emigracja do Niemiec też ma taki charakterystyczny rys, że była ona bardzo dobrze zorganizowana już po osiedleniu się tam. Powstało w tym okresie 50 lat, powiedzmy, około 260 organizacji polskich. Przeważająca część z nich to były organizacje o wyraźnym charakterze katolickim. Poza tym ta emigracja w Niemczech kładzie bardzo duży nacisk na prasę polską, na prasę właśnie taką skierowaną do rodaków. No i co niejako jest taką oczywistością w tym momencie, no jest to z gruntu emigracja katolicka. Drugim miejscem, też oczywistym już ze względu na taką długą tradycję, jest emigracja do Francji. Trzeba powiedzieć, że w latach 90. XIX wieku ta emigracja była bardzo mała, bo tylko około 6 tysięcy osób pochodzenia polskiego zamieszkiwało głównie w okręgu paryskim i okolicach. I bardzo duża część z nich to byli polscy Żydzi, którzy wyjeżdżali i prowadzili tam różne swoje warsztaty rzemieślnicze albo inne sprawy związane z usługami. Natomiast robotnicy sezonowi pojawiają się z Galicji na początku XX wieku. I oni operują w okolicach miast Dijon i Nancy. Trzecia taka fala tych, którzy emigrują do Francji, to są ci, którzy wcześniej zamieszkiwali i pracowali w Niemczech. I oni natomiast, chcąc pracować w przemyśle wydobywczym, przenoszą się do rejonu Nord i Pas-de-Calais. Trzecim takim miejscem, trzecim krajem, do którego emigrują Polacy na kontynencie europejskim, jest Szwajcaria. I to też jest bardzo specyficzna emigracja, bo tam emigrują przede wszystkim ludzie młodzi, żeby studiować w Szwajcarii na szwajcarskich uczelniach. I w tym okresie, o którym mówimy, czyli końcówka XIX wieku, początek XX wieku, można powiedzieć, że około 4 tysięcy polskich studentów przewinęło się przez szwajcarskie uczelnie. Na szwajcarskich uczelniach również wykłada wielu polskich profesorów. Późniejsi dwaj nasi prezydenci, czyli Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, zanim w II Rzeczpospolitej weszli w świat polityki, byli pracownikami szwajcarskich uczelni.
Wspominał Pan o tym, że silny związek z Kościołem, tych, którzy emigrowali, to jakby pierwsza kwestia. Pierwsza kwestia, czuli się Polakami i jakoś się jednoczyli. Druga rzecz, związek z Kościołem. No właśnie, jakie wartości? Czym kierowali się ci, którzy tam wyjeżdżali na początku, ale też jak już później osiedli, jak już te pewne struktury zostały zawiązane?
Ja myślę, że można mówić i o wartościach, i o pewnych fenomenach. No, taką podstawową wartością, oczywistą do dnia dzisiejszego, była rodzina. I była to zwykle rodzina wielodzietna. Mhm. Drugą z nich to było oczywiście przywiązanie, jeśli mówimy o Polakach wyznania rzymskokatolickiego, to było absolutne przywiązanie do Kościoła. I bycie posłusznym synem Kościoła katolickiego. chociaż czasem rodziło to i napięcia, i przykrości. Można tutaj wymienić właśnie przykład Stanów Zjednoczonych, Chicago, gdzie nasi rodacy chcieli mieć własne parafie, to oczywiste, ale chcieli też mieć polskich duszpasterzy, to też oczywiste, ale gdy już zobaczyli, jaką są masą, chcieli też mieć przedstawiciela w episkopacie Stanów Zjednoczonych. I tutaj właśnie dochodziło do takich zderzeń i przykrości, że duchowieństwo irlandzkie, które było bardzo dobrze reprezentowane w kościele albo irlandzkiego pochodzenia, w kościele amerykańskim, i duchowieństwo niemieckie niejako stało na przeszkodzie tego, żebyśmy jakąś taką większą dumę i pewność siebie w strukturach kościoła amerykańskiego posiadali. Powiedziałem chwilę wcześniej, że tą taką dużą wartością była parafia. Z badań prowadzonych jeszcze w połowie XX wieku, na przykład przez znanego wszystkim księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego przy okazji milenium Chrztu Polski, dowiadujemy się, że na terenie Stanów Zjednoczonych mieliśmy w okresie właśnie do początku lat 20., w tym okresie od lat 70. do początku lat 20., około 800 parafii polskich. To jest niewyobrażalna dla zwykłego, przeciętnego człowieka, przeciętnego Polaka wiadomość, bo są też niektórzy, naukowcy, którzy twierdzą, że tych parafii było więcej, że było nawet 1000 albo nawet nieco ponad 1000, ale załóżmy, że było ich tylko 800. Tylko. Jest to ogromna liczba. W samym Chicago. Same Chicago jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo od lat, końcówki lat 70. do połowy lat 20. XX wieku, powstaje w Chicago prawie 50 polskich kościołów. Kościołów, nie tylko parafii, bo jeżeli mówimy o parafii, to można sobie wyobrazić, że była parafia, ale na przykład korzystaliśmy z możliwości uczestniczenia w sprawowaniu Eucharystii w kościołach innych nacji. Ale mówimy tutaj o tych, które wybudowali Polacy.
Czyli 50 lat, 50 kościołów.
50 kościołów. Ten fenomen jeszcze tym bardziej można uwypuklić, jeżeli spojrzymy na takie dwie polskie metropolie przez wiele wieków będące sercem polskości, czyli Wilno i Lwów. W latach 30. XX wieku, według schematyzmów tamtejszych diecezji, łącznie z kaplicami mieliśmy około 40 kościołów i kaplic w każdym z tych miast. Oczywiście one powstawały przez wieki. A w Chicago przez 50 lat wybudowaliśmy 50 kościołów bardzo pokaźnych, okazałych. I ten fenomen jakoś też nie przebija się do szerszego grona.
A jeszcze dopytam, bo to musiało być jakoś zorganizowane. Przybywali ludzie, 800 parafii, czy 800
tak,
miejsc.
Na terenie całych Stanów.
Skąd kapłani polscy brali się? Czy też jako emigranci przybywali, czy powołanie już tam się rodziły, czy byli wysyłani z Polski?
Więc oczywiście byli delegowani kapłani z Polski, sami się zgłaszali, sami chcieli swoim, jak to się mówi, krajanom towarzyszyć, ale pod koniec XIX wieku mamy już drugie pokolenie, które urodziło się w Stanach Zjednoczonych, drugie pokolenie Polaków albo Amerykanów polskiego pochodzenia, i wiele, wiele, wiele powołań właśnie już w tym drugim pokoleniu się pojawia. I tutaj można powiedzieć o takim bardzo ciekawym miejscu na mapie Stanów Zjednoczonych, a mianowicie o Orchard Lake, czyli o miejscu, w którym powstało na początku w Detroit, a potem zostało to przeniesione do Orchard Lake, polskie seminarium. Właśnie dla tych, przede wszystkim dla tych, którzy chcieli iść drogą kapłaństwa, a urodzili się już w Stanach Zjednoczonych. wiele tysięcy księży polskiego pochodzenia, służących Polakom albo Amerykanom polskiego pochodzenia, wyszło właśnie z tamtych murów. To jest ogromne dzieło księdza Józefa Dąbrowskiego, który to wszystko zorganizował i poprowadził właśnie tą ścieżką tych, którzy chcieli być w kościele właśnie jako kapłani.
Takie naturalne było zupełnie. Dochodzimy teraz do tego momentu takiego zasadniczego, przełomowego wręcz, czyli wybuch I wojny światowej. Jak to wszystko wyglądało wtedy, jak zaczęło się zmieniać kwestia emigracji i też punkt też centralny naszych rozmów dzisiaj chyba, tak. Czyli udział, bardzo konkretny udział Polonii, czyli Polaków rozsianych po całym świecie, mamy tu na myśli kontynent amerykański, w odzyskiwaniu niepodległości.
Więc myślę, że najpierw trzeba powiedzieć o samej pierwszej wojnie, jak ona wbiła się w pamięć naszą polską, a jak jest ona postrzegana na Zachodzie. My kojarzymy pierwszą wojnę jako takie preludium do niepodległości. Natomiast w historiografii, w historii Zachodu, czy Europy, czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, to jest bardzo istotny moment zwrotny w ich historii przez to, jak wielkie straty ponieśli. My ponieśliśmy też ogromne straty, ale ta radość tego, co było potem, niejako w takiej pamięci zbiorowej nam to przesłania. Proszę sobie wyobrazić, że w armiach zaborczych służyło w czasie tych 4 lat prawie 3 miliony Polaków. Dochodziło do sytuacji, kiedy nasi rodacy zabijali się nawzajem, trzeba tak brutalnie powiedzieć, strzelali do siebie, bo byli po przeciwnych stronach frontu. Około 500 000 żołnierzy z ziem polskich, Polaków, zginęło właśnie w tych walkach. Poza tym trzeba też pamiętać, jakie żniwo na Zachodzie przyniósł wybuch wojny i jak straszne to jest dla pamięci tamtych narodów. Dam taki przykład. Wiemy wszyscy o wielkich bitwach pod Verdun, Sommą czy Tannenbergiem. Ale nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromna danina krwi została tam oddana. W 1917 roku w takiej niewielkiej miejscowości Passendalet w Belgii miała miejsce bitwa, która trwała 3 miesiące. Front przesunął się w tym czasie o 10 kilometrów. Z jednej strony niemieckiej zostało rannych albo zaginęło, bo to jest też trzeba powiedzieć, że to jest taka sytuacja, kiedy pewnych ludzi nie dało się już potem żołnierzy zidentyfikować. Zginęło ze strony niemieckiej 250 tysięcy osób tylko w czasie jednej bitwy, a po stronie alianckiej 450 tysięcy. Ten straszny kataklizm ma też miejsce tylko trochę w innym wymiarze na ziemiach polskich. Jest taka książka bardzo znacząca i fundamentalna, która powstała właśnie tuż po I wojnie światowej. I ona nosi tytuł Ruiny Polski doktora Szydłowskiego. I tam nawet z ilustracjami możemy zobaczyć, jakie spustoszenia front, który przechodził przez Polskę w jedną i w drugą stronę, przez ziemię polskie, przepraszam, żeby być ścisłym, jakie spustoszenia pozostawały po tym froncie. To była ogromna bieda. Nie dość, że byliśmy jeszcze przed wojną terytorium bardzo zapóźnionym, to tym bardziej właśnie przez te posunięcia frontowe nastąpiło ogromne zubożenie, duże migracje wewnętrzne ludności. To zauważyli właśnie nasi rodacy na Zachodzie. Trzeba tutaj na pewno na początek wspomnieć o komitecie wewejskim Henryka Sienkiewicza w Szwajcarii. Henryk Sienkiewicz razem z następnym bardzo znanym wówczas na całym świecie Polakiem, czyli Ignacym Janem Paderewskim, zakładają ten komitet w neutralnej Szwajcarii. Postanawiają zbierać pieniądze pośród Polonii, ale także ludzi dobrej woli w innych krajach, żeby nieść pomoc rodakom na ziemiach polskich. Ten wymiar jeszcze właśnie taki polonijny, nazwijmy to, pierwszej wojny światowej, to jest oczywiście polityka. I tutaj trzeba powiedzieć o działaniach Komitetu Narodowego Polskiego w Szwajcarii, kierowanego najpierw w Szwajcarii, potem w Paryżu, kierowanego przez Romana Dmowskiego, również przez Ignacego Jana Paderewskiego, przez Erasma Pilca, Mariana Sejdę. I to wszystko, co oni na arenie międzynarodowej zdołali uczynić dla odrodzenia państwa polskiego. Jednym z tych takich najważniejszych znaków tego nadchodzącego odrodzenia było utworzenie Armii Polskiej we Francji, armii generała Hallera, gdzie w ramach struktury francuskiej, potem zostało to oddane już bezpośrednio pod zarząd Komitetu Narodowego Polskiego, została utworzona armia, w której 22 tysiące Polaków zza oceanu służyło, a ogółem około 80 tysięcy, nawet do 100 naszych rodaków, którzy na przykład wcześniej dostali się do niewoli francuskiej, a w 1917 roku było już możliwe, żeby właśnie takie oddziały, które nie będą walczyć wewnątrz w ramach Ententy, czyli przeciwko Rosji, mogły powstać.
To jest ten wymiar militarny, bardzo ważny oczywiście i też no, myślę, że warty zauważania i podkreślenia. Natomiast była też już w późniejszych latach, też w czasie I wojny światowej, ale w późniejszych latach kwestia pomocy finansowej, która była świadczona właśnie z tamtych terenów dla odbudowującej się Polski niepodległej już wtedy.
Tak. Pod koniec I wojny światowej w Stanach Zjednoczonych powstał tak zwany Komitet 10 milionów. Był to komitet, który zakładał, że potrzebne jest jak najszersze wsparcie finansowe dla rodaków na ziemiach polskich i no, pośrednio dla odbudowy przyszłej Rzeczpospolitej. Niestety ta inicjatywa bardzo szczytna została zrealizowana tylko połowicznie. I to połowicznie dosłownie, bo udało się zebrać 5 milionów dolarów. Suma zawrotna, bo jeżeli sobie uświadomimy, że pod koniec XIX wieku nasi rodacy, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych, wykonywali naprawdę najbardziej pospolite prace, najcięższe prace i za jedną dniówkę dostawali od dolara do półtora, co stanowiło około od 8 do 12 razy tyle, co mogliby dostać pracując, o ile mieliby pracę, na ziemiach polskich, w Galicji na przykład. Przede wszystkim w Galicji, tak samo w zaborze rosyjskim. Także ten mnożnik plus inflacja wojenna jest ogromny. Ale ten pewien niedosyt, szczególnie takie głosy dochodziły z organizacji polskich w Stanach Zjednoczonych. Taki niejaki wstyd, można by powiedzieć, że jest nas tyle, jest nas 2,5 miliona, a zebraliśmy właściwie tylko dwa razy tyle, ile nas jest, jeżeli liczyć przelicznik dolarowy.
Pytanie już za moment zaprosimy, bo 18.50 nam już wybiła. Zaprosimy naszych widzów do tego, żeby współtworzyli czas naszych rozmów niedokończonych, ale jeszcze pytanie przed tym, co się zmieniło w emigracji po pierwszej wojnie światowej, po uzyskaniu niepodległości, już tak powiedzmy, bardzo konkretnie i precyzyjnie, jak ta emigracja się zmieniła, czy też zdarzały się jakieś masowe, no bo wiadomo, że jednostkowe to pewnie tak, ale masowe powroty do tej niepodległej Polski, by już na miejscu Polskę tworzyć.
Tak, miała miejsce reemigracja ze Stanów Zjednoczonych. Też część żołnierzy, którzy walczyli pod dowództwem generała Hallera i z Francji zostali ewakuowani do Polski w 1919 roku, też się tutaj znalazła. I te dwie rzeczywistości, reemigracja jednej i z drugiej strony ci żołnierze, którzy zostali potem zdemobilizowani, bardzo się ze sobą zderzyły, bo tych żołnierzy, tych Polaków, którzy przyszli walczyć do Europy za naszą ojczyznę, potraktowano tak bardzo powierzchownie, mówiąc najdelikatniej, zostawiono ich samym sobie. Ta reemigracja to było jakieś 10% populacji polskiej w Stanach Zjednoczonych, czyli bardzo niewiele. Ci, którzy wracali, właśnie ci, którzy walczyli z generałem Hallerem, niezbyt dobrze komentowali rzeczywistość, którą tutaj zastali. Także ci, którzy reemigrowali, nawet zdarzało się, że z powrotem wracali do Stanów Zjednoczonych. To też jest taki obraz przedstawiający pewną niewdzięczność rodaków, a przede wszystkim elit naszych i rządów pierwszych niepodległych, które to rządy i elity traktowały naszych rodaków za granicą jako źródło kapitału przede wszystkim. A tutaj trzeba pamiętać, była ogromna inflacja i nawet te pieniądze, które rodacy wysyłali swoim rodzinom do już odrodzonej Polski, znaczyły niewiele. Do tego dochodziły różne szwindle przez pośredników czynione, gdzie te rodziny dostawały jakieś tam tylko małe procenty tego, co zostało im wysyłane. To bardzo zniechęcało Polaków w Stanach Zjednoczonych do związku z Polską. Tak trzeba to brutalnie powiedzieć. Może takim małym wyjątkiem jeszcze była sytuacja z KUL-em, czyli z uczelnią, którą mam przyjemność reprezentować, bo gdy powstał KUL, sytuacja pierwszych lat to jest czas, kiedy nawet nie ma siedziby ta uczelnia i rektor, szczególnie ojciec Jacek Woroniecki, podejmuje decyzję, że trzeba prosić właśnie naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych. To są lata 20., początek lat 20. I oni wtedy się otwierają i niejako ratują, bo tak by trzeba to było powiedzieć, KUL przed szybką likwidacją ze względu właśnie niewydolności materialnej, finansowej. A potem to już jest rozejście się dróg, bym powiedział, bo nawet sami Polacy w Stanach Zjednoczonych już określają się nawet w stosunku do polskiej służby konsularnej, czy potem, gdy rząd polski próbuje jakoś konsolidować Polonię z całego świata, określają się jako Amerykanie polskiego pochodzenia.
To przykre, że osoby, które chciały powrócić, bardziej były traktowane jako źródło kapitału pewnego i państwo patrzyło raczej z taką niechęcią do tych powrotów, na te powroty, oczekując tego, że wrócą do Stanów i tam będą pracować na nową Polskę, będąc poza nią. Bardzo serdecznie zapraszamy już teraz widzów. Numery telefonów przypomnę: 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 657 0012, w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dla zagranicy dwa numery telefonów: 48 56 657 0013 i 657 00 14. Zapraszamy, może w sposób wyjątkowy, też Polonię z zagranicy do tego, żeby powiedzieć, jak teraz to wygląda tam, czy to na kontynencie amerykańskim, czy gdziekolwiek indziej, gdzie państwo żyjecie. Do pana jako badacza też tych kwestii, panie doktorze, pytanie, no właśnie, jak to dzisiaj wygląda? Co zostało z tamtych lat, tak mówiąc kolokwialnie, jakie dziedzictwo przetrwało do dzisiaj, jak to ewoluowało być może, czy ten system wartości, który wyznawali ci pierwsi emigranci, tak powiedzmy, o których dzisiaj mówiliśmy, a jak to wygląda dzisiaj?
Wolałbym się skupić na tym dziedzictwie materialnym, bo te badania w cudzysłowie duszy polskiej są takie mniej empiryczne. Jeśli idzie właśnie o to dziedzictwo materialne, trzeba zwrócić uwagę na to, co zostało po tamtych ludziach, po tamtym okresie. A to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. To są te polskie kościoły w Stanach Zjednoczonych. My w Ośrodku Badań nad Polonią od 2 lat prowadzimy taki program inwentaryzacji tych kościołów. Nie wszystkich oczywiście, bo jest ich zbyt wiele na nasz zespół badawczy 7-osobowy z KUL-u, z UKSW i ze Stanów Zjednoczonych. Są to osoby. I w ramach tego zespołu wydzieliliśmy taką kategorię, którą zaproponowali uczeni amerykańscy, etnografowie, historycy, która zwie się Polish Cathedral Style. To są kościoły, które w Stanach Zjednoczonych mają duże uznanie, jeśli idzie o swój styl odrębny od innych świątyń. I podjęliśmy takie staranie, żeby wszystkie te kościoły, a jest ich prawie 60, rozsianych w metropoliach koło Wielkich Jezior i na wschodnim wybrzeżu, wszystkie te kościoły zinwentaryzować. Powód jest oczywisty. Przemiany w kościele amerykańskim, o których tutaj może nie będziemy mówić, bo to nie jest o tym audycja, są tak duże. Tak duża jest migracja wewnętrzna. Nie ma dopływu nowej migracji polskiej, trzeba to też wyraźnie powiedzieć, bo czasy, kiedy mamy akcesję do, czas, kiedy mamy akcesję do Unii Europejskiej, niejako stopuje tą emigrację do Stanów Zjednoczonych, no bo po co, jeśli już trzeba koniecznie wyjechać, jest taka konieczność, to lepiej pojechać do zamiedzy, do Niemiec, do Europy generalnie. I te kościoły przechodzą w ręce, te amerykańskie kościoły, przechodzą w ręce czy to meksykańskie, czy są zamykane. Słynna sprawa kościoła świętego Wojciecha w Chicago, o której też można by bardzo wiele powiedzieć, bardzo, bardzo smutna sprawa.
Jeszcze jedna kwestia. W jaki sposób dzisiaj ci, którzy mieszkają na emigracji, myślimy o Stanach Zjednoczonych, mogą walczyć o niepodległość, bo wiemy, że ta niepodległość została odzyskana 100 lat temu. To jest ten moment, ten 11 listopada 1918, ale trzeba każdego praktycznie dnia, tygodnia, miesiąca jakby potwierdzać tę niepodległość, w jaki sposób ktoś na odległość, poza tymi finansowymi kwestiami, w jaki sposób może pokazywać to, że troszczy się o Polskę w dalszym ciągu?
Wydaje mi się, że tutaj to są bardzo takie osobiste i głębokie wybory. I ta troska musi najpierw wynikać z tego, co mamy w głowie i w sercu. To znaczy, na pewno nie zaszkodzi bycie wiernym temu, czemu się było wiernym tutaj, w Polsce, czyli na przykład uczęszczanie na mszę świętą. Bo Kościół jest zawsze, oczywiście w ramach struktury tej duszpasterskiej emigracyjnej, jest zawsze nośnikiem tej polskości, gwarantem tej polskości. Inną sprawą są na przykład polskie szkoły sobotnie, gdzie miałem taką okazję przez lata jeździć z wykładami dla uczniów i nauczycieli do Irlandii Północnej, do Anglii. gdzie widzimy, że do tych szkół sobotnich dzieci polskich emigrantów tylko w niewielkim procencie uczęszczają. Ma to pewne swoje wytłumaczenie, prawda, że one uczęszczają do szkół miejscowych, a sobota, niedziela jest czasem odpoczynku i tak dalej. Ale jeżeli naprawdę chcemy zachować tą polskość, no to bez tego, tej formacji szkolnej polskiej, języka, kultury, historii, nie umiem sobie tego wyobrazić.
Podobna sytuacja jest w kwestii wiary. Też bardzo często spotykamy się z, choćby statystyki teraz pokazują, tak, Chicago, ile osób chodzi na te polskie msze święte, to jest około 30 tysięcy, a Polacy są liczeni w milionach, wiadomo, tak. Czasem tłumaczą, że no już chodzą na te amerykańskie msze święte, wiadomo, dzieci, młodzież już z kolegami, koleżankami i tak dalej, ale no co zrobić, żeby jednak ta polskość mimo wszystko przetrwała w nich, żeby oni nie byli, tak jak pan doktor powiedział, no Amerykanami polskiego pochodzenia, gdzieś tam dawno, dawno coś było, ale żeby oni mówili o sobie, że są Polakami.
Myślę, że też trzeba pogodzić się z pewnymi procesami antropologicznymi, to znaczy nie da się zatrzymać pewnej ewolucji pokoleniowej. No, oczywistym jest, że jeżeli dzieci rodzą się z polskich rodziców, ale rodzą się już w nowym środowisku, nigdy nie widziały, nie mieszkały na ojczystej ziemi swoich rodziców, no to trudniej jest im nawet w takiej sferze mentalnej jakoś wyobrazić sobie to, o co mają zabiegać, o co mają się starać, o czym mówią rodzice. Więc też taka mała tutaj dygresja, że trzeba też się czasem pogodzić z tym, że to nie będzie w 100% tak, jak chcemy. Natomiast zawsze należy próbować, zawsze należy na tyle, na ile można, na ile środki, okoliczności pozwalają starać się te tradycje ojców kultywować. Taką jeszcze dodatkową sprawą, którą obecnie Polonia, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej czyni, to jest bardzo, bardzo chwalebne, to jest obrona dobrego imienia Polski, Rzeczpospolitej, właśnie za granicą. Te słynne, nieprzyjemne sprawy z określeniami padającymi w mediach o polskich obozach, to jest bardzo smutne, a z drugiej strony bardzo cieszy to, w jaki sposób Polacy w świecie reagują, jak ślą protesty do redakcji, jak żądają sprostowań.
Troszeczkę wspominaliśmy, ale myślę, że warto byłoby też powiedzieć o tym, jakie były i są największe problemy wśród Polonii, z czym ta Polonia może się borykać w takim wymiarze tego bycia Polakiem, bycia Polakami, relacji między sobą, ale też relacji między państwem polskim a tymi, którzy są na emigracji.
Nie wiem, czy jestem kompetentny w tej dziedzinie. Myślę, że dużo więcej chociażby księża chrystusowcy by mogli na ten temat powiedzieć, ale no, musiałbym się niejako powtórzyć. Myślę, że ta dbałość o to, skąd się wyszło, jest tutaj kluczowa, bo jeżeli ta nić zostanie przerwana, no to trzeba też stwierdzić, że nie od razu staniemy się taką częścią tego społeczeństwa, do którego wyemigrowaliśmy, do Stanów czy do państw Europy Zachodniej, i zawsze będziemy się jednak czymś różnić, więc nawet z takiego czysto pragmatycznego punktu widzenia może lepiej jednak pokazać, skąd się pochodzi, że ma się tą siłę tych 10 wieków istnienia narodu i państwa i nie ma się czego wstydzić.
I tak podsumowując to, o czym mówiliśmy do tej pory, jak pana zdaniem, jaki ten wkład Polaków na emigracji w odzyskanie niepodległości, czy jest to w ogóle policzalne, jeżeli chodzi o tę walkę o niepodległość tutaj na miejscu, tych, którzy byli no, na tej pierwszej linii frontu, a rola w tym wszystkim Polonii, duszpasterstwa polonijnego, rola tych, którzy czuli się Polakami, byli bardzo mocno zaangażowani w to wszystko, czy po prostu tak po ludzku im zależało na tym, żeby Polska odzyskała niepodległość.
Oczywiście, oczywiście. To nie ulega żadnej wątpliwości, że w czasie, kiedy ważyły się losy tego, czy będziemy na powrót istnieć na mapie świata, czy będziemy mieć własną ojczyznę umocnioną strukturami państwowymi, że to wszystko bardzo, bardzo naszych rodaków interesowało, bardzo, bardzo wspierali ten wysiłek. Nawet można tutaj pokazać taki ewenement, że zanim pozwolono w Stanach Zjednoczonych w 17 roku formować się polskim poborowym i wysyłano ich do Francji, do armii generała Hallera, to Polacy w ramach wojsk amerykańskich, które od wiosny 1917 roku walczyły na terenie Europy, Polacy stanowili tam ponad 200 tysięcy osób było właśnie w oddziałach amerykańskich. Nie dlatego, że czuli się przede wszystkim Amerykanami, obowiązek wobec nowej ojczyzny i tak dalej, ale dlatego, że mieli możliwość w ramach ententy, bo o tym trzeba też tutaj wspomnieć, mieli możliwość walczyć przeciwko jednemu z naszych zaborców, gnębicieli przez ponad 100 lat. To ich też motywowało.
Jest pan pracownikiem naukowym tego ośrodka badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Wiedza jest pewnie ogromna i te badania bardzo ciekawe. Chciałbym zapytać, czy macie państwo jakieś prognozy, czy przypuszczenia, w jakim kierunku to wszystko pójdzie? Dzisiaj widzimy, że to się wszystko przesuwa jakoś. Polacy, nawet te kościoły, które zostały przez nich wybudowane, no, są przekazywane w inne ręce, bo Polacy znowu gdzieś dalej, czy to w samych Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś indziej, migrują w obrębie emigracji, tak trzeba powiedzieć. Jak to wszystko wygląda? Jak do tego przystosowuje się i duszpasterstwo, i cała ta polonijna infrastruktura, tak byśmy powiedzieli?
Muszę zrobić takie zastrzeżenie, że po pierwsze nie jestem socjologiem i ośrodek, który reprezentuję, też nie prowadzi badań socjologicznych. Bardziej są to badania historyczne i religioznawcze o podłożu historycznym. Nie prowadzimy bieżących badań. Więc takie tezy i takie analizy jakoś nie wchodzą w grę w działalności, którą prowadzimy. Natomiast czytając periodyki naukowe, czy te bardziej popularne, czy te już takie stricte socjologiczne, zajmujące się migracjami, jeśli idzie przede wszystkim o Stany Zjednoczone, to sytuacja jest raczej przewidywalna. Nie ma motywacji wśród ludzi, którzy decydują się na migrację, żeby akurat wybrać się do Stanów Zjednoczonych. Obecnie do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają osoby, które mają przygotowany kontrakt, jadą na przykład do Doliny Krzemowej, są inżynierami, wykonują, co mają zrobić, albo potem decydują, że zostają, czy nie, albo wracają. Natomiast jeżeli przyjrzeć się przeciętnej osobie, która miałaby podjąć decyzję, że jednak musi wyjechać, to powody, dla których miałaby wybrać Stany Zjednoczone, są takie jakieś bardzo mgliste. Chociażby kwestia wiz, legalnej pracy i tak dalej.
Pani ambasador się dziwiła ostatnio, że Polakom potrzeba jeszcze wiz i powiedziała, że się tym zajmie. Czy są to kurtuazyjne słowa, ciekawe? Czy
słyszymy to bardzo, bardzo długo.
Tak, i kolejne wizyty prezydentów Stanów Zjednoczonych w Polsce i ich przedstawicieli, to albo zdziwienie, albo słowa, że coś będziemy w tej kwestii robić. Ja raz jeszcze zaproszę Państwa do tego, żeby być razem z nami. Przypomnę temat dzisiejszych rozmów: Polacy w świecie, a odzyskanie niepodległości. Pan dr Paweł Sieracki jest naszym gościem. Przypomnę, Polska Północna 56 657 0011, Południowa 657 0012 i zagranica z końcówkami 13 i 14. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże, mówię Andrzej z Kolonii.
Witamy
Panie Andrzeju. Witam ojca prowadzącego, który dziś w audycji ma pana doktora. Jest sprawa bardzo poważna, mówi się o Polsce i odzyskanie niepodległości. Przy czym z góry muszę powiedzieć, że duży szacunek, bo przez chwilę i tak człowiek się zastanawia, jaką to dużą wagę i odwagę musi mieć człowiek i zdesperowanie, które mieszka w Ameryce, jak to się mówi, ma co do jedzenia, jednak decyduje się pójść na front, z którego nie wiadomo, czy wróci, czy nie wróci. Czy wróci w ogóle, czy wróci bardzo okaleczony, czy mniej okaleczony, to jest nie wiadomo. I taka rzesza Polaków z Ameryki zdecydowała się pójść do Europy, oddać praktycznie życie za Polskę, to jedynie trzeba im naprawdę czapkę z głów ściągnąć i się przed nimi głęboko pokłonić. No niestety, jeśli chodzi o ostatnie sprawy z Polonią związane z tego, co się rentuje, to jedynie panu Moskalowi udało się tą naszą polską Polonię w Ameryce zebrać do kupy, gdy było głosowanie w sprawie wejścia Polski do NATO i to te miliony Polaków, którzy tam trochę na ten Senat amerykański nacisnęli, oddało to w zasadzie już jako efekt końcowy, bo to się bardzo liczyło też ze strony naszych Polaków, ponieważ tam każdy prezydent liczy na każdy głos i jesteśmy w NATO. Ale co się później stało z panem Moskalem? Jakieś strony szersze zaczął mu coś tam podrzucać, to jest niewiarygodne. No i pan Moskal został gdzieś mówi zniweczony i to przyszło od stron polskich. Ja na przykład wracając teraz do naszego 447, gdzie Polonia się wysoko zaangażowała, a rząd polski milczał, to jest dla mnie dużą ciekawostką. Z tego wynika, że Polonia amerykańska jest bardziej polska niż Polacy w Polsce. Prosiłbym o ustosunkowanie się pana doktora do mojej wypowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję, panie Andrzeju. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo panu dziękuję. No, sytuacja jest przynajmniej dla mnie w tym momencie bardzo trudna, bo ja nie jestem politykiem. Więc mogę pewne rzeczy obserwować, natomiast komentarz musiałby być stricte polityczny i nie wiem, czy byłby trafny, więc na pewno to wszystko, o czym pan mówił, ma miejsce. Natomiast trzeba też spojrzeć, że państwo polskie nie istnieje w próżni geopolitycznej i wymachiwanie szabelką to jest bardzo taka krótkowzroczna strategia, więc oczywiście rozumiem to, co jak czują Polacy w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony też rozumiem, że państwo polskie musi prowadzić pewną politykę. No chociażby możemy tutaj przykład bardzo bliski podać, to jest o nowelizacji ustawy o IPN-ie. Proszę zobaczyć, jakich opinii, jakich decyzji nawet trzeba było, żeby to wszystko wróciło do spokoju, tak to mówimy.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo?
Czy to ja mogę już rozmawiać?
Prosimy, jesteśmy na antenie, słuchamy.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam się włączyć do dyskusji, bo kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych, to przeżywałam no, po prostu prawie depresję z powodu właśnie tych naszych kościołów, gdzie nasi Polacy je budowali. Za moich czasów kościół pod wezwaniem świętej Barbary no, w Śródmieściu został sprzedany Murzynom za 105 tysięcy dolarów razem ze szkołą. Ja byłam tym bardzo szokowana, Czyli ja to słyszałam informację, że tych kościołów to dużo więcej było wybudowanych przez Polaków niż teraz właśnie usłyszałam, bo ja chyba słyszałam o 815 kościołach i o 45 mostów przez syna Heleny Modrzejewskiej. Tak. Także nasz polski dorobek w Stanach Zjednoczonych jest ogromny i żeby to wszystko ogarnąć, to naprawdę powinna powstać taka, no przy ambasadzie może instytucja, która by zbierała i fundusze, i zarządzała tym wszystkim, bo na przykład przepiękne kościoły, ja poszłam po drodze, byliśmy zaproszeni do takiej młodej rodziny, dosyć daleko jechaliśmy i nie było takiej możliwości, żeby wcześniej u siebie być w kościele w czasie Wielkiej Nocy, to pojechaliśmy po drodze, wstąpiliśmy, policzyłam, 30 osób było na mszy świętej, świątynia była przepiękna, podziwiać można było, tylko widać było, że nie było funduszy na remonty, już te ławki troszeczkę się psuły, już tutaj niektóre no, malowidła już się postarzały. To są naprawdę nasze wielkie dzieła kultury i żeby temu sprostać, to nie może tylko na tych Polakach, którzy tam są, którzy na co dzień pracują, którzy muszą uczyć swoje dzieci, tym bardziej, że tam nauka jest płatna, za studia muszą płacić, biorą kredyty i właśnie później, jak podejmą pracę, muszą spłacać te kredyty za naukę. Tam nie jest takie łatwe życie jak w Polsce. W Polsce mamy tutaj uczelnie za darmo. Tu nikt nie płaci za studia, a tam wszyscy muszą płacić i w zasadzie są ludzie, którzy no, idą do tych uczelni najtańszych, a nieraz kończą te już dalsze lata w tych bardziej renomowanych. I co, jak ja byłam tam dosyć długo, to wiem, że no było tych Polaków, którzy się czynnie bardzo włączali do tej pracy, ale też było dużo emigrantów. Na przykład w Chicago, do Chicago przybyło chyba 300 lekarzy, którzy w zasadzie nie mieli komu służyć. Jak oni tam się przez radio reklamowali, ja poszłam do, no z ciekawości poszłam, no to się okazało, że ja tylko byłam jedna. Jedna z tych osób, które się tym zainteresowały. Ja myślę, że bez stworzenia takiej polsko-amerykańskiej jakiejś jednostki, która by się zajmowała kulturą, która by się zajmowała odnawianiem tych kościołów i w ogóle jakiś porządek, żeby w tym był, bo tak, Polacy co się troszeczkę no, są zamożniejsi, idą na północny zachód, a tam, gdzie przemieszczają się Murzyni, to właśnie uciekają z tych miejscowości. I tam, na zachód i na północ, to te świątynie są bardzo naprawdę skromniuśkie, a tu zostają te takie świątynie przepiękne, no przepiękne, na nich tylko można patrzeć, ja jak byłam w świątyni, ja nie mogłam się nadziwić, że to takie perełki, takie piękne, no budowle.
Pani Henryku, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że, bo to słyszymy, że z doświadczenia pani mówi, nie z opowieści, nie z książek, tylko z tego, co widziała pani mówi, ale myślę, że można się odnieść, bo te kwestie, no też dobre pomysły chyba, które pani Henryka podjęła.
Więc trzeba przyznać, że w ostatnich latach, trzech latach, bardzo wiele się zmieniło, jeśli chodzi o stronę polską i o zainteresowanie Polakami w świecie. To jest punkt istotny, który trzeba tutaj odnotować. Natomiast jeśli idzie o to, o czym pani mówiła w kontekście polskich kościołów w Stanach Zjednoczonych, tak jak powiedziałem, nasz ośrodek, zespół, w którym uczestniczę razem z profesorem Jackiem Gołębiowskim, zajmuje się tylko tymi, które stanowią pewien taki zbiór charakterystyczny ze względu na swoją formę, bo po prostu takie mamy możliwości. Na tyle dostajemy skromne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że nie możemy tego zrobić szerzej. To i tak jest dla nas praca na lata. Natomiast to, cały ten wymiar, o którym pani mówi, nazwałbym kazusem właśnie Kościoła Świętego Wojciecha w Chicago. I tutaj jest ogromna rola struktur kościelnych i duszpasterskich, bo Kościół de facto jest w strukturze diecezji, archidiecezji chicagowskiej. Tutaj główny głos ma miejscowy pasterz, więc to jest bardzo delikatna materia i to, co my czujemy, co byśmy chcieli, niestety zderza się też z tym światem kościoła miejscowego, kościoła lokalnego i tym, z czym on się boryka, czyli z brakiem wiernych, z koniecznością łączenia.
No właśnie tam, gdzie w kierunku
tak,
wszystko.
Łączenia parafii. Łączenia. A Kościół trzeba po prostu, żeby on istniał, żeby no, nawet pod względem takim kulturowym cieszył nas dalej, musi być utrzymywany, a to jest już wyłącznie w gestii parafian, których no niestety nie ma.
I też no, kwestia właśnie taka, że czujemy się odpowiedzialni, jesteśmy tam na czyimś terenie, chociaż tak. Mamy mocne, jakby mocny mandat do tego, żeby stanowić o tym terytorium, na którym się osiedliliśmy już spokojnie na pokolenie, ale właśnie no, wszystko trzeba robić też w obrębie tych pewnych zasad i tutaj też no, pewne trudności się pojawiają.
No tak, no bo jeżeli diecezja chicagowska chce się pozbyć, operujmy tym przykładem Kościoła Świętego Wojciecha, chce się go pozbyć, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Polacy nabyli.
To takie pojęcie
oczywiste,
niestety,
oczywiste, ale każdy zada sobie pytanie, co potem? Trzeba to miejsce jakoś ożywić, zagospodarować. No jeżeli w okolicy nie mieszkamy, nie mieszkają nasi rodacy, wyprowadzili się na przedmieścia, teraz raz w miesiącu się zbierają, żeby sprawować mszę świętą niedzielną, żeby to jednak jeszcze podtrzymywać to życie polskie, życie liturgiczne, no to naprawdę powstaje bardzo wiele pytań, na które odpowiedzi nie są proste ani przyjemne.
Bardzo często, i to też pan Andrzej chyba poruszył, pani Henryka też zresztą wspomniała o tym, że przy kościołach, przy parafiach powstawały szkoły.
Tak, tak.
Do dziś te szkoły istnieją.
Niekoniecznie. Jako budynki często istnieją. To jest fenomen właśnie Stanów Zjednoczonych, że kiedy powstawała nowa wspólnota, budowano nowy kościół. W ogóle sama historia tych kościołów, budowania tych kościołów, to jest fascynująca sprawa. Równocześnie, a niekiedy nawet zanim wybudowano kościół, równocześnie budowano szkołę, żeby dzieci z tej parafii, polskie dzieci, uczęszczały do polskiej katolickiej szkoły, w której na przykład siostry Felicjanki prowadziły edukację. I to jest naprawdę fenomen tych wspólnot, tych parafii, tych kościołów, gdzie powstawał kościół, powstawała szkoła i dom, budynek, w którym mogły się odbywać spotkania, gdzie przy jednej parafii czasami nawet ponad 100 stowarzyszeń, organizacji polskich dla młodzieży, dla kobiet, dla bardziej patriotycznych, bardziej konfesyjnych, ale istniało.
Na koniec jeszcze, ponieważ czas nam powoli dobiega końca, zaprosimy tych, którzy będą jeszcze o 21.30 mieli chwilę czasu. Będziemy rozmawiali dalej z naszym gościem, panem doktorem Pawłem Sieradzkim na temat Polacy w świecie, a odzyskanie niepodległości. Drodzy Państwo, przy okazji też bardzo gorąco pozdrawiamy całą Polonię na kontynencie amerykańskim. Pozdrawiamy rodzinę Radia Maryja, która przecież prężnie działa i Chicago, centrala Radia Maryja i Toronto, druga centrala Radia Maryja i wokół tych central zbierają się Polacy, już tak bardzo konkretnie ukierunkowani słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam. Was bardzo gorąco pozdrawiamy, dziękując za to, że jesteście tam, że również dbacie o polską kulturę, dbacie o wiarę, dbacie o polskość, o to, żeby tam też być świadkami przynależności do tego narodu, z którego przecież wyrośliście. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy raz jeszcze serdecznie wszystkich. Zapraszamy na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.